Dziś w programie o działalności wolnych związków zawodowych, o powstaniu w Waszyngtonie Muzeum Ofiar Komunizmu. Powiemy także o placówce Nabuchodonozor. W sierpniu 1980 roku narodziła się Solidarność. Jej początków należy szukać w powstałych 2 lata wcześniej wolnych związkach zawodowych. To ich twórcy stali za sierpniowym zrywem robotników.
Pomysł narodził się w Katowicach. Tam powstał lutym 1978 roku Komitet Pracowniczy Wolnych Związków Zawodowych. To jest inicjatywa Kazimierza Świtonia. 2 miesiące później, w kwietniu 1978 roku, powstaje Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Tutaj inicjatorem jest Krzysztof Wyszkowski. Deklarację założycielską podpisują jeszcze Antoni Sokołowski i Andrzej Gwiazda. I październik 1979 roku Komitet Założycielski, czy Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego. Działalność jest w miarę podobna, wszystkim oczywiście obrona praw pracowniczych, wydawanie własnych oświadczeń, kolportowanie prasy niezależnej, wydawanie również własnych pism, to jest Robotnik Wybrzeża w Gdańsku 1980 roku, czy podobne pismo wydawane w Szczecinie również od początku działalności praktycznie. To jest również organizowanie na Wybrzeżu obchodów rocznicowych grudnia 70, w Szczecinie również uroczystości patriotyczne 3 maja, 11 listopada, współpraca z innymi organizacjami niezależnymi, kolportaż prasy, akcje ulotkowe i tego rodzaju działalność. Trudna działalność, ponieważ oczywiście wolne związki zawodowe były bardzo silnie zwalczane przez Służbę Bezpieczeństwa, szczególnie w Katowicach. Tutaj można powiedzieć, że zasługą w cudzysłowie Służby Bezpieczeństwa jest to, że działacze WZZ w Katowicach nie odegrali później w sierpniu 80 roku znaczącej roli, a taką rolę, trzeba przypomnieć, odegrali działacze WZZ Wybrzeża, chociażby Andrzej Gwiazda, który był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W jego skład weszła również Anna Walentynowicz, która była działaczką WZZ-ów. Jego na czele strajku stał Lech Wałęsa, który również zaangażował się w działalność WZZ-ów. Z kolei Krzysztof Wyszkowski odpowiadał w czasie strajku za prasę związkową. W Szczecinie i w Katowicach takiej roli działacze WZZ-u nie odegrali, ale tu trzeba przypomnieć, że ta skala działań Służby Bezpieczeństwa, szczególnie w Katowicach, no, była wręcz niesamowita. Mieliśmy zatrzymania na 48 godzin, pobicia, nękanie rodzin. Tu może 2 przykłady. Jeden z działaczy WZZ-u w Katowicach, który się nazywał Sulecki, został nakłoniony do wyjazdu z kraju w wyniku represji wobec niego i jego najbliższych. Sprawa była niezwykle dramatyczna, ponieważ jedynie po niemiecku mówiła jego małżonka. Jego dziad był powstańcem śląskim, ojciec trafił w czasie wojny do obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego. On walczył w armii krajowej przeciwko Niemcom i ta rodzina została zmuszona do emigracji, bo te represje Służby Bezpieczeństwa dotyczyły nie tylko samych działaczy. Takie największe chyba były wobec Kazimierza Świtonia, którego nie można było wyrzucić z pracy, miał własny warsztat, więc no, uderzono w jego działalność gospodarczą, jego koncesję. Wykorzystywano każdy pretekst, między innymi zdarzało się, że był pobity, więc jego oskarżono o pobicie milicjantów, zrobiono mu proces, zrobiono mu sprawę o nielegalne posiadanie wiatrówki, ale te represje dotknęły również jego dzieci. Córka, która chodziła do szkoły, miała zostać wykluczona z kadry narodowej w pływaniu, a nauczyciele mieli takie podnieść wymagania, aby z tej szkoły po prostu wyleciała. Z kolei syn, który chciał się stać na Uniwersytecie Śląskim, nie miał takiej okazji, został powołany do wojska, gdzie oczywiście, jak można domyślać, zaopiekowała się nim troskliwie Wojskowa Służba Wewnętrzna. Tu sukcesy pewne SB odnosiła, udało się wyeliminować ze składu WZZ-ów kilku współzałożycieli, 2 w Katowicach i 3 Antoniego Sokołowskiego w Gdańsku. To ciekawa, dramatyczna historia. Robotnik wyrzucony w 1976 roku ze Stoczni Gdańskiej, kiedy próbował zorganizować strajki solidarnościowe z strajkującymi z Ursusa i Radomia. który domagał się odszkodowania, przywrócenia do pracy. Jemu z jednej strony obiecano odszkodowanie, dosyć dużą sumę pieniężną, a z drugiej strony go nękano, straszono. On też miał na utrzymaniu, co dość istotne było, kilkuosobową, sześcioosobową rodzinę. W końcu udało się go nakłonić do odcięcia się od tych związków zawodowych. On później to pod wpływem działaczy WZZ-ów odwołał, ale ponownie nakłoniono go, aby się od tej działalności odciął. W jego miejsce do WZZ Wybrzeża wszedł Edwin Mysz, który był agentem Służby Bezpieczeństwa i później był wykorzystywany propagandowo do atakowania opozycji WZZ-ów czy Komitetu Obrony Robotników. W działalność WZZ-u nie angażowały się jakieś specjalnie liczne osoby. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o opozycję przed 70 roku, nie były to jakieś wielkie zastępy ludzi zaangażowanych, jak to określano, w działalność antysocjalistyczną, co było oczywiście trudne, bo powodowało szykany, nękanie. Tu była mowa o pobiciach, o porwaniach. Jeden z działaczy WZZ w Katowicach został tak silnie pobity, że przytomność odzyskał po kilku dniach w szpitalu, więc nie było łatwo się w taką działalność zaangażować. Jeżeli chodzi o rolę działaczy WZZ-u w czasie strajków lat 80. roku, to oczywiście najważniejsza jest rola działaczy WZZ Wybrzeża, którzy odgrywali czołową rolę w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej. No, Lech Wałęsa stał na jego czele. Andrzej Gwiazda był członkiem Międzynarodowego Komitetu Strajkowego, to samo Andrzej Kołodziej, Anna Walentynowicz, Joanna Duda-Gwiazda też była zaangażowana. Mniejszą rolę odegrali działacze WZZ w pozostałych miastach. Na przykład Kazimierz Świtoń był zapraszany do wsparcia strajkujących we wrześniu 80. roku na Górnym Śląsku. Również próbowali się włączyć w strajki działacze WZZ Pomorza Zachodniego, ale akurat w Szczecinie przyjęto to niezbyt chętnie, ponieważ obawiano się oskarżeń o współpracę z opozycją. I rzeczywiście też warto przypomnieć, że ci działacze odgrywali, niektórzy z nich przynajmniej, czołową rolę po sierpniu w Solidarności. No, Lech Wałęsa stał na czele związku. Członkiem władz krajowych był Andrzej Gwiazda. Gwiazda i Kołodziej byli obok Wałęsy członkami kierownictwa Gdańskiej Solidarności. Krzysztof Wyszkowski był sekretarzem tygodnika Solidarność, największej ogólnopolskiej gazety wydawanej przez związek. Rolę doradcze w Katowicach pełnił Kazimierz Świtoń, współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego Witkowski. Również działał na nieco niższym szczeblu, głównie zakładowym. Właściwie takim końcem wolnych związków zawodowych jest powstanie Solidarności, powstanie związku zawodowego, który reprezentuje robotników. Solidarność była czymś więcej, była wielkim ruchem społecznym, ale przede wszystkim zabierała, można powiedzieć, przestrzeń do działalności wolnych związków zawodowych, bo to ona reprezentowała interesy robotników. Wolne związki zawodowe na pewno po części przygotowały kadry dla Solidarności, bo to, o czym warto przypomnieć, to robotnik Wybrzeża podnosił te problemy ludzi pracy, tak, robotników, jakie są no, trudności, co źle funkcjonuje. No i ci działacze niewątpliwie zupełnie inne niż później Solidarność, że tak powiem, działalności. Można powiedzieć, że wykuły się w Gdańsku kadry przywódcze później dla Solidarności.
W Waszyngtonie, w pobliżu Białego Domu, otwarte zostało Muzeum Ofiar Komunizmu. Placówka powstała z inicjatywy Amerykańskiej Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu. Środki na budowę muzeum przekazała m.in. Polska Fundacja Narodowa. Prezes IPN dr Karol Nawrocki wszedł do rady programowej tej placówki.
Misja Instytutu Pamięci Narodowej ściśle się łączy z misją Muzeum Komunizmu w Waszyngtonie. Jest to kontynuacja współpracy. Mamy nadzieję na to, że ta współpraca będzie wzmocniona. że Muzeum Komunizmu będzie takim miejscem, w którym będą mogły odbywać się różnego rodzaju debaty poświęcone także wątkom w polskiej historii, ale wpisującej się w kontekst międzynarodowy. Już teraz mogę zdradzić, że trwają rozmowy dotyczące zorganizowania dyskusji poświęconej Jackowi Strongowi. I zainteresowanie tutaj strony amerykańskiej i odbiorcy zagranicznego też jest bardzo duże. Więc na pewno do takiego wydarzenia organizacji dojdzie w niedalekiej przyszłości.
Jednym z zadań muzeum w Waszyngtonie jest jak najszersze ukazanie historii komunizmu i jego ofiar także w Polsce. Dlatego zwiedzający znajdzie tam informacje o walce Polaków z bolszewicką Rosją w 1920 roku, antykomunistycznym podziemiu czy powstaniu NSZZ Solidarność. Biuro Przystanków Historia IPN zaprasza uczniów szkół podstawowych w wieku od 9 do 14 lat do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Patroni Naszych Ulic.
Nagrodą za udział w konkursie jest obóz w Bieszczadach, w Nasicznym, w bazie harcerskiej ZHP. 2 tygodnie będziemy spędzali wędrując po górach, wieczory będziemy spędzali przy akompaniamencie gitary. Dodatkowo dzieci wezmą udział w zajęciach organizowanych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.ipn.gov.pl. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Placówka Nabuchodonozor w Teheranie 1932-1937 z działalności Polskiego Wywiadu Wojskowego na Bliskim Wschodzie Wybór źródeł w opracowaniu Adama Szymanowicza. Placówka Nabuchodonozor powstała na Bliskim Wschodzie z inicjatywy oddziału 2 Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a jej zadaniem było zbadanie możliwości prowadzenia z tego terenu działalności wywiadowczej przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a także przygotowanie siatek wywiadowczych na wypadek wojny. Placówką kierował pułkownik dyplomowany w stanie spoczynku Jerzy Grobicki. Książka ukazała się w serii Źródła z historii Wojska Polskiego.
Właśnie obchodzimy stulecie przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczpospolitej. O ile Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku po 123 latach, o tyle w 1922 roku Śląsk został przyłączony do Polski po 600 latach swojej przynależności do innych państw. Pomimo tego zarówno polska mowa, jak i kultura przetrwały w tym regionie. To sami Górnoślązacy w 3 powstaniach zadecydowali o przynależności swojego regionu do Polski. Zapraszam Państwa do przeczytania artykułu Lecha Krzyżanowskiego Pierwsze lata województwa śląskiego w II Rzeczpospolitej oraz innych artykułów na portalu przystanekhistoria.pl, które opisują drogę Górnego Śląska do ojczyzny. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszam.